Teraźniejsza prawda numer 87, marzec, kwiecień 1937 roku. Daniel, figura i poza figura. Angielska teraźniejsza prawda z 1934 roku, strona 146. Rocznica przejścia naszego pastora poza zasłonę, 31 października, znowu nadeszła. Zgodnie z naszym zwyczajem przygotowujemy dla tej okazji ten rocznicowy artykuł, który składa się z kilku wykładów, które wygłosiliśmy prawie w każdym zborze, który odwiedziliśmy podczas naszej europejskiej pielgrzymki w 1934 roku. Jak poprzednio mówiliśmy, celem naszych rocznicowych artykułów o naszym pastorze jest przedstawić zarysy jego życia i działalności, przepowiedzianych w Piśmie Świętym. I z tą myślą w tym artykule podajemy stosowne zarysy zobrazowane w Danielu. To, że nasz pastor wiedział, iż on jest poza figurą Daniela, jest widoczne z dwóch rysunków, przygotowanych dla użytku, lecz nie użytych, jako obrazy do fotodramy, jedne o jego tłumaczeniu pozafiguralnego pisma na ścianie, a drugi o pastorze Russellu w jaskini z krytykami, który również był zrobiony na płycie i umieszczony na ostatniej stronicy miesięcznika badaczy Pisma Świętego, pod tytułem Bible Students Monthly, i w raporcie konwencyjnym z 1913 roku. Daniel nie jest figurą na naszego pastora we wszystkich stosunkach tego ostatniego, lecz tylko w jego stosunku do świata jako nauczyciela w przedmiotach, odnoszących się do świata i w pewnych stosunkach Kościoła do świata. Gdybyśmy nie byli otrzymali od niego w odpowiedzi na nasze pytania niektórych osobistych i szczegółowych określeń o jego religijnym rozwoju od jego 17 do 30 roku życia, to jest, od 1868 do 1881 roku, w sześciogodzinnym opowiadaniu w 1903 roku na temat jak on przyszedł do zrozumienia Biblii, to nie bylibyśmy w stanie wytłumaczyć kilku rzeczy w księdze Daniela, odnoszących się do niego. Niektóre z tych rzeczy nie są powszechnie znane, a jednak są tak ważne, że powinny być zapisane. To wyjaśni nam, dlaczego tyle z nich ma być podanych w tym artykule, który jest jednym z serii podającej jego życiorys i pracę, przepowiedzianą od Boga. Nie w duchu bohatera, lub czciciela aniołów, lecz w duchu oceniającego biografa, piszemy tę serię artykułów o tym mądrym i wiernym słudze. W celu zaoszczędzenia miejsca będziemy, bez cytowania wersetów, wykazywali te, na które komentujemy przez podanie numerów danych wierszy. W rozdziale pierwszym jest podany opis o wykształceniu Daniela na stanowisko urzędnika w Babilonie. Tutaj Nabuchodonozor jest figurą na nominalny lud Boży. Aspenas, werset trzeci, jest figurą na głównych wodzów w nominalnym kościele, takich, którzy dozorowali nad podrzędnymi nauczycielami w nominalnym kościele, i takich, którzy szczególnie dozorowali nad zarządzeniami do wykształcenia przyszłych wodzów chrześcijaństwa. Pragnieniem nominalnego ludu Bożego było, wersety trzeci i czwarty, aby najwięcej utalentowani młodzieńcy byli wybrani do nauki na nauczycieli swoich poglądów w symbolicznym Babilonie. Tak jak Daniel, werset szósty, był jednym z tych wybranych do takich sposobności wykształcenia w literalnym Babilonie, tak też brat Russell był wybrany przez tych nominalnych chrześcijan, z którymi on przebywał, jako religijny i intelektualny młodzieniec, który mógłby wyjść na nauczyciela w nominalnym kościele. I tak jak król, werset piąty, zarządził, aby tacy uczniowie jedli z królewskiego stołu, tak też nominalny lud Boży zarządził, ażeby ci, którzy mają być przyszłymi nauczycielami i wodzami w symbolicznym Babilonie, byli karmieni takim samym religijnym pokarmem, jaki oni sami jedzą. Tak jak Daniel postanowił sobie nie splugawić się według zakonu nieczystymi pokarmami, werset 8, ze stołu królewskiego, tak też brat Russell postanowił, że on nie splugawi się nieczystymi naukami symbolicznego Babilonu. Ponieważ historia tego, jak się to stało, nie jest powszechnie znana, a powinna być zachowana, podajemy ją tutaj dosyć szczegółowo. Brat Russell urodził się z wyjątkowo bardzo dobrym religijnym obdarzeniem. Zanim on się urodził, to jego matka ofiarowała go Panu, i potem dała mu najostrożniejsze religijne wychowanie według jej zdolności. On często mówił, że nie przypomina sobie czasu z pierwszych pamiętnych lat dzieciństwa i nadal kiedy by nie był poświęcony. W jego młodych latach on już okazywał swoją gorliwość w staraniu się ratować ludzi od wiecznych mąk. Czynił to oprócz innych sposobów, gdy miał 14 lat, przez pisanie wersetów biblijnych na chodnikach i murach domów, pobudzając ludzi do pokuty i do wiary, i w takiej gorliwości do nawracania, mając 16 lat, starał się nawet nawrócić znajomego niedowiarka. Ten ostatni zapytał się go, czy on wierzy, że Bóg jest doskonały w mądrości, sprawiedliwości, miłości i mocy. Na jego odpowiedzenie tak, jego znajomy zapytał się go, jak taki Bóg mógłby absolutnie przeznaczyć ogromną większość rodzaju ludzkiego na wieczne męki. Chłopiec odpowiedział, że on nie może tego rozumieć. Do tego czasu nie zagłębił się myślami w ten zarys jego wyznania, kongregacjonalnego, kościoła. Zakłopotany tym pytaniem, wstawiał je w kręgach swego kościoła. Nie mogąc otrzymać zadowalniającej odpowiedzi, wyraził swoje powątpiewania w tę sprawę. Pogłoska rozeszła się w kościele, że jest na drodze stania się niedowiarkiem. Pastor i starsi tego kościoła zwołali specjalne zebranie, aby załatwić jego pytania. Lecz ci zamiast zaspokoić, to tylko powiększyli jego powątpiewania, powiedzieli mu, że Biblia naucza o absolutnym przeznaczeniu większości rodzaju ludzkiego na wiecznej męki, cytując takie wersety, które oni myśleli, iż tak nauczają. Przekonywali go, że Biblia naucza takiej doktryny. Mówił wtedy do nich: ja wierzę, że Bóg jest doskonały w mądrości, mocy, sprawiedliwości i miłości. I nie uwierzę w nic takiego, co by miało być przeciwne jego charakterowi, żeby to miało być objawieniem od niego. Dlatego nie wierzę, iż on dał Biblię jako swoje objawienie, ponieważ gdyby Bóg dał ją jako takie, to ono zgadzałoby się z jego mądrością, mocą, sprawiedliwością i miłością. W ten czas, gdy zadecydował, że nigdy nie uwierzy w coś jako objawienie boskie, co jest i będzie przeciwne jego charakterowi, to wypełnił poza figurę Daniela, werset 8, postanawiającego sobie nie zmazać się według zakonu, nieczystymi pokarmami, ponieważ przyszedł do wniosku, że jakakolwiek doktryna, przeciwna charakterowi boskiemu, jest fałszywą. Zauważmy, że stanowisko, które brat Russell obrał w tej sprawie boskiego charakteru jako próbnika objawionej religii, gdy miał 16 lat, zachował aż do śmierci. Szukając za prawdą. Jego pastor i starsi, jako przedstawiciele najwyższych władz kościelnych, werset 9, bardzo poważali go, i jego postanowienie przyjąć tylko to, co zgadza się z charakterem boskim, Jarzyn, werset 12, wstawiło ich w dosyć trudne warunki względem przynależnego nominalnego ludu Bożego, który by odciął ich z ich stanowisk, Tedy mi je przyprawicie o gardło u króla, werset 10. Gdyby oni nie wymagali, żeby on przyjął wyznanie kongregacjonalne w całości. Ale oni raczej zgodzili się tymczasowo, 10 dni, werset 12. Dać mu przywilej poddania wszystkich nauk próbie zgodności z charakterem Bożym, niż mieli utracić takiego wybitnego młodzieńca. Przeto znajdujemy brata Russella, jako młodzieńca 16-letniego, niewierzącego, nieaktualnie, chociaż pozornie, w Biblię, lecz w rzeczywistości w wyznanie kalwinistyczne, które nauczono go, iż jest właściwym wytłumaczeniem Biblii. Był on zbyt religijnego i logicznego umysłu, żeby się zadowalać bez objawionej religii. Przeto postanowił sobie dowiedzieć się, która jest prawdziwa religia i w tym celu zadecydował zbadać wszystkie religie, aż się dowie, która jest prawdziwa. Zaczął najprzód od chińskiej, której idea stworzenia była taka, że na początku wszystko było wodą. Potem, że jakiś Bóg z garścią ziemi wstąpił w łódź i rzucił ziemię na wodę, w której wyrosła w naszą obecną ziemię. To wystarczyło dla niego z religii chińskiej. Gorsze niedorzeczności niż to, zmusiły go odrzucić hinduizm i buddyzm. Ponieważ mahometanizm był częściowo oparty na Starym i Nowym Testamencie, pobudziło go, aby też go odrzucić. I ponieważ judaizm był po części oparty na Starym Testamencie, więc go również odrzucił. Przeto jego odrzucenie niechrześcijańskich religii pozostawiło go na chwilę jakoby utkniętego na brzegach niedowiarstwa, chociaż przez cały czas pobożnie wierzył, że Bóg jest doskonały w mądrości, sprawiedliwości, miłości i mocy, i ufał mu jako takiemu. Lecz jego religijne usposobienie nie mogło być zadowolone bez żadnej religii, i martwiło go, co ma uczynić. W końcu mówił do siebie, że może przynajmniej tyle wierzyć w Biblii, ile znajduje się w złotej regule, to jest w najwyższym przykazaniu, odnośnie Boga i człowieka, będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich myśli i ze wszystkich sił twoich, a bliźniego twego jak siebie samego. Ewangelia Mateusza rozdział 22 wersety 37 i 39. Oprócz tego przyszedł do konkluzji, że wyjaśnienie przykazania, będziesz miłował bliźniego twego jak siebie samego, znaczy, wszystko tedy, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, tak i wyczyńcie im. Ewangelia Mateusza rozdział 7 werset 12, jest poprawne. Przeto mówił, ja wierzę tyle z Nowego Testamentu. To pobudziło go do odszukania pasma myśli w Ewangelii Mateusza rozdziale 7 wersecie 12, które znalazł, że było częścią kazania danego na górze. Ewangelia Mateusza rozdział 5. Badając to w świetle charakteru Bożego, zauważył, iż było zgodne. Przeto je przyjął. To wzbudziło w nim pragnienie dalszego badania nauk jezusowych, które doprowadziły go do badania tych samych nauk w innych miejscach czterech Ewangelii Pisma Świętego. Znalazł je zawsze zgodne z charakterem Bożym. To pobudziło go nie tylko do przyjęcia wszystkich nauk jezusowych w Ewangeliach tak jak on je rozumiał, lecz także do większego oceniania Jezusa jako natchnionego nauczyciela Bożego. Takie ocenianie nauk jezusowych wzbudziło w nim pragnienie, aby poznać lepiej jego życie, co też pobudziło go do badania Ewangelii historycznie, czego wynikiem było rozpoznanie Jezusa, jako doskonałą ludzką istotę i Syna Bożego. Do tego czasu odrzucał on jeszcze Nowy Testament, oprócz Ewangelii. Jednego dnia zauważył werset, Ewangelia Jana rozdział 16 wersety od 12 do 14, w którym Jezus mówił, że Duch objawi apostołom w przyszłości takie prawdy, jakie Jezus im da, i których oni w ten czas nie mogli jeszcze znieść. Pragnął dlatego dowiedzieć się, jakie były te nauki. Przeto zaczął badać dzieje apostolskie, listy i objawienie, i w miarę jak je zrozumiewał, tak zauważył ich zgodność z charakterem Bożym. Przeto stopniowo, i to na właściwej podstawie, przyszedł do uwierzenia, że Nowy Testament jest objawieniem Boga mądrości, mocy, sprawiedliwości i miłości, w którego on zawsze wierzył. Lecz jeszcze odrzucał Stary Testament. Następujące rzeczy stopniowo doprowadziły go do uwierzenia w Stary Testament. Zauważył, że nie tylko Jezus i apostołowie cytują ze Starego Testamentu, ale iż używają takie cytaty, aby udowodnić swoje nauki. Przeto wnioskował, iż cokolwiek oni cytowali ze Starego Testamentu było prawdą. Później przyszło mu na myśl, ażeby badać połączenia, z których te cytaty były wyjęte, i znalazł takowe, że były w harmonii z owymi cytatami. Dlatego przyjął nauki tych tekstów. To doprowadziło go zbadać łączności pomiędzy tymi tekstami, i tym sposobem coraz więcej rzeczy ze Starego Testamentu stały mu się jasne, aż jego wiara została utwierdzona w pisma prorockie i historyczne, które były przeplatane pismami prorockimi. Miał jednak jeszcze w podejrzeniu księgi Mojżeszowe, oprócz tych części, które Jezus i apostołowie zacytowali, ponieważ mylnie przyszedł do myśli, że Mojżesz uczynił się dyktatorem dla Izraela i ustanowił kapłaństwo, które wykonywało tyranię nad ludźmi. Lecz głębsze badanie przekonało go o jego pomyłkach pod tymi względami, i przyszedł więc do przekonania, że prawa mojżeszowe były najdobroczynniejszymi, a wolność, równość i braterskość były najwięcej pobudzające ze wszystkich, jakie kiedykolwiek były uchwalone. Przyjął przeto księgi mojżeszowe jako natchnione przez Boga, a tym sposobem jego wiara przyjęła całą Biblię. Dalej badał Pismo Święte prywatnie i w niezależnym zgromadzeniu w Allegheny, w Pensylwanii, i do 1872 roku, 4 lata po jego zaczęciu szukania za boskim objawieniem, on nie tylko przyjął całą Biblię jako takie objawienie, lecz przyjął także następujące punkty jako jej główne nauki: jedność Boga, boskie synostwo Jezusa, duch jako moc Boża i usposobienie, upadek człowieka w grzech, śmierć jako karę za grzech, nieprzytomność umarłych, okup jako gwarantujący sposobność wybranym w tym życiu, a nie wybranym w tysiącleciu, wieczność fizycznego wszechświata, zniszczenie symbolicznego świata podczas wtórej obecności Chrystusowej, wtóra obecność dla przywrócenia wszystkich rzeczy, życie wieczne w niebie dla wybranych, a na ziemi dla zbawionych z niewybranych, a wiecznie zniszczenie dla niepoprawnych. Bez powiedzenia, że tak jest z tą sprawą, w pisaniu pierwszego, drugiego i trzeciego, rozdziału tomu pierwszego, nasz pastor powtórzył kroki, którymi on wyszedł z niedowiarstwa do wiary w Biblię jako boskie objawienie. Jego 4-letnie poszukiwanie za boskim objawieniem i za jego główną zawartością jest poza figurą 10 dni wierszy 12, 14 i 15. Tak jak Danielowa twarz, werset 15, była piękniejsza i pełniejsza przy końcu tych 10 dni jedzenia jarzyn, tak też symboliczna twarz brata Russella, znajomość prawdy, 2 Koryntów rozdział 4 werset 6, była piękniejsza i pełniejsza świętobliwości niż symboliczne twarze tych, co byli ćwiczeni w naukach symbolicznego Babilonu. Pozwolenie sługi, czyli szafarza, dane Danielowi, aby pozostawał na tej samej diecie z jarzyn, werset 16, reprezentuje jak nauczyciele brata Russella w Babilonie dozwalali mu nadal badać Biblię w świetle charakteru Bożego. Stanie się przez Daniela biegłym w znajomości i w rozumieniu widzeń i snów, werset 17, reprezentuje wzrost brata Russella wprawdzie w głębokich i powierzchownych rzeczach Biblii, jak podano powyżej. Było to w 1875 roku, gdy poza figura egzaminowania Daniela przez Nabuchodonozora rozpoczęła się, wersety od 18 do 20. Od roku 1872 do roku 1875 brat Russell wzrastał w łasce, znajomości i owocności służby. Było to w październiku 1874 roku, kiedy zrozumiał, że Jezus w jego zmartwychwstaniu stał się duchową istotą, i że dlatego w swoim wtórym przyjściu nie przyszedłby w ciele, lecz jako chwalebny duch boski i z konieczności byłby w ten czas niewidzialny dla ludzkiego naturalnego wzroku. Umieścił te myśli, jak również i te o celu powrotu naszego Pana w gazetce zatytułowanej Cel i sposób powrotu naszego Pana. Błędne nauczanie adwentystów o celu i sposobie powrotu naszego Pana spowodowało mniej lub więcej powątpiewania i pytań w umysłach wielu, i to pobudziło brata Russella do napisania i rozdania tej gazetki w liczbie 50 tysięcy kopii. Takie powątpiewania i pytania, wymagające odpowiedzi, reprezentują rozkazanie Nabuchodonozora, werset 18. Aby przyprowadzono tych młodzieńców na egzamin. Ci młodzieńcy przychodząc przed niego reprezentują różnych religijnych nauczycieli, występujących przed nominalny lud Boży, aby dać swoje poglądy na różne religijne sprawy. Odpowiedzi Danielowe, wersety 19 i 20, były pozafiguralnie dane w ogólnych naukach brata Russella, a szczególnie w powyżej wymienionej gazetce, i ci byli znalezieni, ale nikt jako Daniel, werset 19, lepszymi niż ci z pracowników chrześcijańskich, wyuczonych w naukach Babilonu. Stanie Daniela przed królem, werset 19, to jest, uczynienie go urzędnikiem w Babilonie, reprezentuje następne stanowisko brata Russella jako religijnego nauczyciela przed nominalnym ludem Bożym, którego nauki we wszystkich przedmiotach, wywiadywanych przez nominalny lud Boży, były znalezione, dziesięćkroć, zupełnie, kompletnie, werset 20, bieglejsze niż owe uczonych i proroków Babilonu. Pierwszy sen Nabuchodonozora. Drugi rozdział Daniela opisuje sen Nabuchodonozora, w którym widział metalowy posąg człowieka ze złotą głową, srebrnymi piersiami i ramionami, miedzianym brzuchem, żelaznymi goleniami i nogami, i stopami z mieszaniny żelaza, i gliny, i kamień, który zniszczył ten posąg i potem stał się wielką górą, napełniając całą ziemię. Nie jest to naszym zamiarem w naszym badaniu Daniela figury i poza figury, wskazywać prorockie zarysy Daniela, gdyż to jest dostatecznie uczynione w pierwszym, drugim i trzecim tomie. W obecnym badaniu ograniczamy naszą uwagę do figuralnych zarysów tej księgi. Nie będziemy też powtarzać figuralnych zarysów. Raczej tylko wskażemy je przez zacytowanie wierszy, w których one się znajdują, prosząc naszych czytelników, aby mieli księgę Daniela otwartą w tym miejscu, do którego odnosimy się. W wytłumaczeniu tłumaczonego snu przez Daniela, nasz pastor dał nam prorockie nauki tegoż. Zarazem cała powieść z proroctwa Daniela rozdziału drugiego jest figurą na coś bardzo interesującego. Figuralnie ten rozdział podaje znaczenie historii pod panowaniem narodów podczas czasów pogan i przepowiedzianą rolę Królestwa Bożego, jako zniszczyciela i następcy tychże. W tym rozdziale, jak i w poprzednim, Nabuchodonozor reprezentuje nominalny lud Boży wieku Ewangelii, który jako taki istniał od czasu żniwa żydowskiego. Że on miał sen reprezentuje, że nominalny lud Boży miał właściwy pogląd na znaczenie historii, jak ona jest zobrazowana w tych czterech uniwersalnych państwach pogańskich i w ich 10 państwach następnych, i o roli przepowiedzianego Królestwa Bożego, które ma je zniszczyć i zastąpić, ponieważ apostołowie właściwie nauczali pierwotnych chrześcijan, że tak jak one są przedstawione w podupadłości tych metalów z złota do srebra, z srebra do miedzi, od miedzi do żelaza i od żelaza, do mieszaniny z żelaza i gliny, pod panowaniem pogan, tak rodzaj ludzki i rządy jego staną się coraz to więcej podupadłymi i skażonymi, i że kiedy podupadłość dojdzie do swej skrajności, wtedy królestwa tego świata będą zniszczone przez Królestwo Boże, które ma stać na wieki. To w streszczeniu jest filozofią ludzkiej historii pod panowaniem pogan i przepowiedzianą rolą Królestwa Bożego, i ten pogląd, nauczany przez apostołów, pozostał z prawdziwym i z nominalnym ludem Bożym przez kilka stuleci. Nauczanie w swoim czasie innej teorii o Królestwie Bożym przez papiestwo i inne pokrewieństwa do królestw tego świata zaciemniły ten przedmiot, ponieważ papiestwo nauczało, że ono jest Królestwem Bożym upoważnionym nawrócić świat i panować nad nim przez 1000 lat przed powrotem Chrystusa, podczas gdy ono było gliną zmieszaną ze żelazem w stopach i palcach. Ten pogląd stopniowo usunął w zapomnienie ten, który był dany nominalnemu ludowi Bożemu przez apostołów. Ta rzecz już mi z pamięci wypadła. Werset 5. Przez wiele stuleci prawdziwy pogląd był zapomniany, i było to tylko z zaczęciem się iluminacji, ery oświecenia, w roku 1748, że nominalni chrześcijanie zaczęli domagać się wyjaśnienia odnośnie znaczenia historii od kleru, Chaldejczyków, profesorów, mędrców, historyków, czarnoksiężników, i proroków, praktykarzy, chrześcijaństwa, werset 2. Ich niezdolność, aby powiedzieć co było poglądem pierwotnych chrześcijan na to, jak również znaczenie tegoż, było zobrazowane przez niezdolność mędrców nabuchodonozorowych, aby powiedzieć sen i jego znaczenie, wersety 14 i 15, reprezentuje tych, co przewodniczyli ludowi Bożemu w usunięciu takich nauczycieli, to jest, wolnomyślicieli, wyższych krytyków, i tym podobne, którzy, rozpoczynając około roku 1785 pracowali ku podkopaniu popularnej ufności do mędrców i nauczycieli chrześcijaństwa. Niezawodnie powaga takich mędrców była bardzo zmniejszona o ciągle wzrastających liczb nominalnego ludu Bożego od tego czasu i nadal. Arioch szukając Daniela, werset 13, reprezentuje, że tacy wolnomyśliciele, wyżsi krytycy, i tym podobne, starali się podkopać brata Russella jako nauczyciela w chrześcijaństwie. Umiejętność Daniela w obejściu się z Ariochem, wersety 14 i 15, jest figurą na umiejętność brata Russella w obejściu się z wolnomyślicielami, i tym podobne. Powiedzenie Ariocha Danielowi o sytuacji, werset 15, jest figurą na powiadanie wolnomyślicieli, i tym podobne o sytuacji pozafiguralnych mędrców bratu Russellowi. Udanie się Daniela do króla i otrzymanie czasu na zastanowienie się i odpowiedzenie w tej sprawie, werset 16, reprezentuje stanie brata Russella przed nominalnym ludem Bożym, jako nauczycieli religii i obiecywanie im, że jeśli mu dadzą dosyć czasu, to on oznajmi tę sprawę. Danielowe przedstawienie tej sprawy swoim trzem przyjaciołom i proszenie ich o wspólne modlitwy w tej sprawie, wersety 17 i 18, reprezentuje zwyczaj proszenia przez brata Russella o sugestie braci, gdy był w trudności i proszenie o ich modlitwy, żeby go Bóg oświecił, na przykład, gdy on był zatrwożony znaczeniem głosu tych trzech znaków. Reprint z 1907 roku, strona 276, ostatni paragraf, druga Mojżeszowa rozdział 4 wersety od 1 do 9. Członkowie rodziny Betel przypomną sobie, że takie rzeczy się zdarzały. On obrał ten sam kierunek w obecnej sytuacji. Boskie objawienie tej sprawy Danielowi. Werset 19, reprezentuje boskie oznajmienie bratu Russellowi poglądu pierwotnych chrześcijan co do znaczenia historii przedstawionej w panowaniu pogan i przepowiedzianej roli Królestwa Bożego. Dziękczynienie Daniela, wersety od 19 do 23, reprezentuje dziękczynienie brata Russella za to miłosierdzie Boże. Pragnienie Daniela, aby Arioch nie zabijał mędrców Babilonu, werset 24, reprezentuje odparcie sposobu postępowania wolnomyślicieli, i tym podobne, przez brata Russella, co było przeszkodą w ich celu. Przyprowadzenie Daniela do króla przez Ariocha, jako tego, który by wyjaśnił ten sen, werset 25, reprezentuje pochwalenie mniej lub więcej brata Russella, przez którego uprzejmy sposób i logiczne nauki zrobiły przychylne wrażenie na nich. Nabuchodonozorowe pytanie się Daniela, czy on mógłby powiedzieć mu jego sen i znaczenie tegoż, werset 26, reprezentuje nominalny lud Boży wywiadujący się, to jest, szukający w naukach brata Russella odpowiedzi w tej sprawie. Przypomnienie Nabuchodonozorowi przez Daniela, że mędrcy babilońscy nie mogliby odpowiedzieć na jego pytania, werset 27, reprezentuje twierdzenia brata Russella, że kler, profesorowie, uczeni, prorocy i filozofowie nie są w stanie wytłumaczyć tej sprawy. Przypisywanie Daniela tej mądrości nie sobie, lecz Bogu, werset 28, reprezentuje zapieranie się brata Russella, że on miał tę mądrość z siebie samego, ale, że ona była od Boga, który objawił mu ją jako prawdę na czasie. Powiedzenie i wytłumaczenie tego snu przez Daniela, wersety od 28 do 45, reprezentuje brata Russella przedstawienie poglądu pierwotnych chrześcijan o powiększającej się podupadłości, towarzyszącej panowaniu pogan i o roli Królestwa Bożego, które je zniszczy i je zastąpi. Nasz pastor dał ten pogląd w swoich pismach, kazaniach i wykładach. Uczczenie i wywyższenie Daniela przez króla, wersety od 46 do 48, reprezentuje jak coraz to więcej ludzie chrześcijaństwa uczcili brata Russella i uważali go ponad wszystkich innych religijnych nauczycieli chrześcijaństwa. Daniela pragnienie promocji dla swoich trzech przyjaciół, werset 47. Reprezentuje brata Russella użycie swego stanowiska na wystawienie ludu Bożego jako nauczycieli w chrześcijaństwie. Przebywanie Daniela w bratnie królewskiej, werset 49, reprezentuje wielkie i przychylne rozgłoszenie, jakie brat Russell otrzymał od 1913 roku i nadal. Daniel nie brał udziału w wydarzeniach z trzeciego rozdziału Daniela. Ten fakt często sprawiał ciekawość, gdzie Daniel był, gdy Sadrach, Mesach i Abednego przechodzili próbę złotego obrazu i pieca ognistego. Chociaż Pismo Święte milczy na tym punkcie, jednak jedna rzecz jest pewna o tym, to jest, że Daniel był nieobecny w Dolinie Dura, ponieważ on na pewno byłby stał przy swoich trzech przyjaciołach, gdyby był obecny. Gdy spojrzymy na pozafigurę, to staje się jasnym, że Daniel, który w tej całej księdze jest figurą na naszego pastora, nie mógłby tam być, bo gdyby był obecny, to byłoby popsuło pozafigurę, ponieważ brat Russell umarł przed wypełnieniem się tych obydwu rzeczy w kraju, w którym on żył. Przeto w świetle pozafigury Daniela, jego nieobecność podczas tych wypadków, określonych w rozdziale trzecim, jest zupełnie jasna. Jednakże Daniel napisał to, jak również resztę księgi, która jest nazwana po jego imieniu. A co jego pisanie tego rozdziału reprezentuje? Danie tych dwóch pozafigur tego rozdziału, przez brata Russella, jedna w reprincie z 1899 roku, w strony od 168 do 172, a druga w reprincie z 1915 roku, w strony od 259 do 261. Przeto w daniu tych dwóch pozafigur tego rozdziału nasz pastor wypełnił pozafigurę pisania go przez Daniela. Drugi sen Nabuchodonozora. Teraz przychodzimy do czwartego rozdziału Daniela. W tym rozdziale Nabuchodonozor opowiada proroczy sen, który on miał, jego wytłumaczenie przez Daniela i jego wypełnienie się. Daniel wytłumaczył ten sen tylko z punktu zastosowania go do Nabuchodonozora. Nasz pastor w drugim tomie, w rozdziale o czasach pogan, daje nam pozafigurę tego snu, lecz chociaż dając nam pozafigurę tego snu, on nie dał nam pozafigury Daniela jako tłumaczącego ten sen. Nie jest tu koniecznym, żebyśmy tu dali pozafigurę tego snu, ani co się tyczy tego drzewa i dzikiego człowieka, lub odnośnie Nabuchodonozora, ponieważ to jest dostatecznie dane w drugim tomie w rozdziale o czasach pogan. Teraz podamy pozafigury tego rozdziału, nie dane przez naszego pastora. Jak on to pokazuje, Nabuchodonozor w tym rozdziale reprezentuje rodzaj ludzki. W jego pierwszym honorowym stanowisku on reprezentuje rodzaj ludzki przed upadkiem. Jego zgrzeszenie pychą reprezentuje upadek rodzaju ludzkiego w grzech. Wyrok przeciwko niemu, wyrok przeciwko rodzajowi ludzkiemu. Wygnanie go z pomiędzy jego towarzyszy, odcięcie człowieka od społeczności z Bogiem i dobrymi aniołami. Jego doświadczenia przed siedmioma czasami, doświadczenie człowieka ze złem zanim czasy pogan zaczęły się. Jego doświadczenie podczas tych siedmiu czasów, większe zła rodzaju ludzkiego pod przekleństwem podczas czasu pogan. Przywrócenie mu jego zmysłów. Przywrócenie człowieka do swego pierwotnego stanu podczas czasów restytucji. Jego przyjście do swego królestwa z dodatnimi zaszczytami, powiększone chwały dla posłusznych z rodzaju ludzkiego w wiekach następujących po tysiącleciu. Jego przypisanie chwały, czci i zaszczytu Bogu, oddawanie Bogu chwały przez przywróconego człowieka do jego pierwotnego stanu na wieki. To są ogólne zarysy poza figury. Teraz zastanowimy się nad specjalnymi rzeczami, które nie były wytłumaczone przez naszego pastora. Sen Nabuchodonozora, werset 5, reprezentuje pogląd, jaki ludzkość na ogół miała, o przeszłym złotym wieku, obecnym doświadczeniu ze złem i o przyszłym złotym wieku. Ten pogląd miał swoich przedstawicieli we wszystkich narodach. Pomiędzy poganami Platon i Wirgiliusz przedstawiali go dosyć znamienicie. Pytanie się Nabuchodonozora mędrców, praktykarzy, Chaldejczyków i wieszczków, wersety 6 i 7, reprezentuje zapytywanie się uczonych, historyków, kleru i proroków przez ludzkość o wyjaśnienie niewyraźnych poglądów o przeszłym i przyszłym złotym wieku, i o obecnym doświadczeniu ze złem. Niezdolność nabuchodonozorowych mędrców, praktykarzy, Chaldejczyków i wieszczków, aby wytłumaczyć jego sen, werset 7, reprezentuje niezdolność do wytłumaczenia poza figury przez uczonych, historyków, kleru i proroków, szczególnie w chrześcijaństwie. Przyjście Daniela na ostatek, werset 8, reprezentuje, że przy końcu wieku, Ewangelia Łukasza rozdział 12, werset 42, Ewangelia Mateusza rozdział 24, werset 45, przyszła tegoż poza figura, brat Russell. Opowiadanie Nabuchodonozora swojego snu, wersety od 8 do 18, Danielowi reprezentuje, jak ludzie opowiadali naszemu pastorowi o ich niewyraźnych poglądach o przeszłym i przyszłym złotym wieku i obecnym doświadczeniu ze złem, i jak pytali się go o jego myśl względem tychże. Zdumiewanie się Daniela przez jedną godzinę w tej sprawie, werset 16, reprezentuje tymczasowe zakłopotanie się brata Russella, aż do około 1880 roku, nad pewnymi zarysami poza figury, szczególnie o celu doświadczenia ze złem i jego stosunku do doświadczenia z dobrem, które ma nastąpić. Danielowe zapewnienie króla, że ten sen i jego znaczenie były takie, jakiego jego nienawistnicy i nieprzyjaciele pragnęli, werset 19, reprezentuje nauczanie brata Russella, że tylko ci, którzy nienawidzą rodzaj ludzki, to jest diabeł i jego naśladowcy pomiędzy duchami i ludźmi, mogliby mieć jakąś przyjemność w ludzkim doświadczeniu ze złem. Wytłumaczenie tego snu przez Daniela jest figurą nadania następujących myśli przez naszego pastora: stworzenie człowieka na obraz i podobieństwo Boże i do szczęśliwego życia w ogrodzie Eden, próba i upadek człowieka przez grzech w śmierć wśród coraz to więcej podupadłego doświadczenia ze złem, wpierw w łagodnej formie, potem podczas czasów pogan w ostrzejszej formie, jego postępowo podnoszącego doświadczenie ze sprawiedliwością, jego ostateczna próba i wieczna szczęśliwość dla posłusznych w oddawaniu czci i służeniu Bogu. Nie ma żadnej wątpliwości, że nasz pastor dał takie wyjaśnienie pozafiguralnego snu, i w jego pismach, wykładach i kazaniach. Oprócz wytłumaczenia czwartego rozdziału Daniela, on dał takowe myśli o planie Bożym odnośnie rodzaju ludzkiego. Piąty rozdział Daniela opisuje nam ucztę Belsazara, pisanie na ścianie i czytanie i wytłumaczenie tegoż. W jednym z obrazków użytych w niemieckiej fotodramie poza figura tego wytłumaczenia jest dana. W nim nasz pastor jest przedstawiony, jako dający właściwe wytłumaczenie, gdy zaś kler, i tak dalej, są przedstawieni jako w zamieszaniu nad tym pisaniem. W tym, co nastąpi, nie damy historii, jak ona się znajduje w piątym rozdziale Daniela, lecz tylko wytłumaczenie figury. W tym rozdziale Belsazar jest figurą na nominalny lud Boży w państwie, kościele i bogaczach, szczególnie w ich wodzach jako klasie. Jego tysiąc książąt, werset pierwszy, reprezentuje, że tych wodzów jest wiele na ogół. Jego żony reprezentują główne organizacje nominalnego ludu Bożego. Uczta, werset pierwszy, jest figurą na przywileje i korzyści parouzyjne, które nominalny lud Boży przyswoił sobie, szczególnie takie, które przyswoił sobie w kościelnych uniach czasu parouzji. Złote i srebrne naczynia, wersety 2 i 3, są figurą naprawdę boskie, które były zabrane w niewolę podczas wieków ciemnych z prawdziwym ludem Bożym do symbolicznego Babilonu. posłanie po te naczynia reprezentuje żądanie, aby nauki Słowa Bożego służyły dla nieczystych użytków Babilonu. Lanie wina babilońskiego w te naczynia reprezentuje splugawienie prawdy Bożej błędami babilońskimi. Pijący wino z nich reprezentują uczestniczenie pozafiguralnych Babilończyków w przyswajaniu sobie mieszaniny prawdy z błędem w ich uczcie parouzyjnej. Palce ręki człowieczej, werset 5, które pisały na ścianie, reprezentują okazanie mocy Bożej, ręki, na ścianach symbolicznego Babilonu, na jego politycznych, finansowych, eklezjastycznych, społecznych i robotniczych władzach. Królewskie widzenie tej części ręki, która pisała, werset 5, reprezentuje zrozumienie nominalnego ludu Bożego po części, że to jest objawieniem się mocy Bożej, której oni byli świadkami. A taka moc była widoczna w znakach czasów, zdarzających się w politycznych, finansowych, eklezjastycznych, robotniczych i w społecznych władzach Babilonu. Zatrwożenie się Belsazara. Wielkie zatrwożenie się króla na ten widok, werset 6, reprezentuje obawy chrześcijaństwa z powodu wypadków, które okazały się być znakami czasów. Ludzie drętwieć będą przed strachem i oczekiwaniem tych rzeczy, które przyjdą na wszystek świat. Ewangelia Łukasza, rozdział 21, werset 26, żądanie króla, aby mędrców Babilonu przyprowadzić przed niego, werset 7, reprezentuje żądanie nominalnego ludu Bożego, aby mędrcy chrześcijaństwa byli zwołani do przodu odnośnie tego przedmiotu. Jego obiecanie, że da płaszcz szkarłatny, łańcuch złoty i trzecie stanowisko w królestwie temu, kto by przeczytał i wytłumaczył to pismo, reprezentuje nagrodę, jaką chrześcijaństwo miało dla prawdziwego czytelnika i tłumacza w uznaniu go jako przyjęty po królewsku, obleczenie w szkarłat, w uznaniu go jako upoważniony od Boga, złoty łańcuch na szyję, i w uznaniu go głównym nauczycielem w religijnym, trzecim, oddziale symbolicznego Babilonu. Niezdolność wieszczków, chaldejczyków i praktykarzy do wytłumaczenia i przeczytania tego pisma, reprezentuje niezdolność mędrców, kleru i proroków do przeczytania oraz wytłumaczenia znaków czasu. Większe zatrwożenie się Belsazara i jego książąt, werset 9. Reprezentuje powiększone zakłopotanie nominalnego ludu Bożego, szczególnie ich wodzów, odnośnie wypadków, które okazały się być znakami czasów, gdy nauczyciele, którym oni ufali, nie umieli rozeznać ich, ponieważ wyżsi krytycy i ewolucjoniści, wyznaniowcy i filozofowie, uczeni Kościoła, państwa, kapitału, robotników i społeczeństwa i reformatorzy, wszyscy zarówno byli bezradni w swoich wysiłkach, aby przeczytać i wytłumaczyć te wypadki, jako znaki czasów, tak bardzo sprzeczne z ich teoriami. Ich chełpienie się umiejętnością, teoriami, uleczeniami i programami uwiodło ich przy skale prawdy zawartej w tych wypadkach jako znakach czasów. Królowa, werset 10, reprezentuje życzliwych czytelników pism pastora Russella, którzy, chociaż nie poświęcając się i nie przychodząc do prawdy, jednakowoż uważali go za bardzo oświeconego męża Bożego, werset 11, której po prawdziwe i rozumne załatwienia najtrudniejszych zagadnień religijnych, szczególnie tych reprezentowanych przez wytłumaczenia, dane przez Daniela Nabuchodonozorowi na jego dwa sny, wersety 11 i 12, zadowoliły ich, że pastor Russell będzie mógł przeczytać i wytłumaczyć pozafiguralne pismo na ścianie. Uwaga tych była zwrócona, werset 10, na tę symboliczną ucztę przez raport chrześcijaństwa, szczególnie jego wodzów, wyrażających zakłopotanie nad dotyczącymi wypadkami. Ich sugestia, żeby posłać po pastora Russella, aby załatwił tę trudność, jest poza figurą sugestii królowej, żeby posłać po Daniela, aby wyjaśnił pismo na ścianie, werset 12. Posłanie po Daniela, wnioskowane z wersetów 12 i 13, reprezentuje wezwanie brata Russella, aby on w jego pismach, kazaniach i wykładach, załatwił tę trudność. Przyprowadzenie Daniela przed króla, werset 13, reprezentuje przyprowadzenie brata Russella przed nominalny lud Boży, szczególnie przed ich wodzów, w znaczeniu, że jego pisma, kazania i wykłady były im przedstawione. Mówienie króla Danielowi, co on słyszał o nim, wersety od 13 do 16, reprezentuje myśli nominalnego ludu Bożego tyczących się naszego pastora, gdy oni wzięli literaturę i słowa jego do ręki, aby otrzymać jego poglądy na dotyczące wypadki. W figurze i poza figurze wywiadywano się, werset 13, komplementy były dawane temu, którego pytano się o wytłumaczenie, werset 14, niezdolności mędrców ku wytłumaczeniu tej trudności były przyznane, werset 15, zdolność tego, którego pytano się, była mu przyznana, werset 16, i powyżej wymieniona nagroda była obiecana, werset 16. Pierwsze zdanie Daniela, werset 17, żeby król sobie zostawił upominki, lub dał swoje dary innemu, reprezentuje bezinteresowność brata Russella, ponieważ on z chęcią usłużył w sprawie prawdy za darmo, nie przyjmując wynagrodzenia za usłużenie. Chęć Daniela, aby przeczytać i wytłumaczyć to pismo, werset 17, reprezentuje chęć brata Russella, by czytać i tłumaczyć te dziwne wypadki jako znaki czasów nominalnemu ludowi Bożemu. Lecz Daniel poprzedził swoje przeczytanie i wytłumaczenie tego pisma kazaniem pobudzającym króla do pokuty, wersety od 18 do 23, co reprezentuje odczytanie chrześcijaństwu pokutnego wykładu przez naszego pastora za ich grzechy. Aluzje Daniela do Nabuchodonozorowego wywyższenia, grzechu, degradacji, pokuty i przywrócenia go na tron, wersety od 18 do 21, reprezentują rozmaite przedstawienia naszego pastora o pierwotnej doskonałości człowieka, jego grzechu, jego doświadczeniu ze złem i degradacją jako skutku, i o pokucie człowieka w przyszłości i o przywróceniu, jako przestrogi dla rodzaju ludzkiego w czasie parouzji przeciw jego grzesznemu postępowaniu, rodzaj, który znał wszystkie te rzeczy, werset 22, lecz który, pomimo tej wiedzy, stał się wyniosłym, werset 23, zamiast upokorzyć się, to nawet splugawił prawdę Bożą, każdy indywidualnie i wszyscy jako ogół, a szczególnie przez wodzów i ich organizacje, werset 23, i czcili swoje wyznania jako bogów, lecz nie uczcili prawdziwego Boga. Zapewnienia dotyczące Pisma Świętego, kazania i wykłady naszego pastora są przepełnione takimi naukami. Tak jak Daniel wykazał, werset 24, że znak Boży był dany ze względu na takie grzechy, popełnione przez Belsazara, jego książąt, żony i nałożnice, tak brat Russell wykazał, że pomiędzy innymi przyczynami było to ze względu na grzechy chrześcijaństwa, że dotyczące wypadki jako znaki czasów były zesłane od Boga. Tak w figurze jak i w poza figurze było najstosowniej uczynione, że dotycząca grzeszność miała być wykazana przed tłumaczeniem figuralnego i pozafiguralnego pisma. Potem w każdym razie nastąpiło czytanie i wytłumaczenie mistycznego pisma ręką na ścianie. Najpierw Daniel przeczytał pismo, werset 25, które mędrcy babilońscy nie mogli nawet przeczytać. To reprezentuje, że nasz pastor najpierw wykazał, że te zatrważające wypadki, które, jako takie, mędrcy chrześcijaństwa nie mogli jasno zrozumieć, były znakami czasów i muszą być jako takie zrozumiane. Potem, tak jak Daniel wytłumaczył znaczenie tych słów, wersety od 26 do 28, tak brat Russell wytłumaczył znaczenie tyczących znaków. Co jest poza figurą wytłumaczenia przez Daniela, że Mene, werset 26, znaczy zliczył Bóg królestwo twoje i do końca je przywiódł, werset 26. To jest to, nasz pastor, w swoich pismach, wykładach i kazaniach wskazał, że Bóg ograniczył królestwa tego świata do określonej liczby lat do 7 czasów pogan, 2520 lat, i że te czasy zakończą się w 1914 roku, który zakończył okres, na który władza panowania była wydzierżawiona królestwom pogańskim. Bardzo znaczący w tej łączności jest fakt, że liczbowa wartość tych słów na ścianie jest akuratnie 2520, mene, 1000, mene, 1000, tekel, 20, peres, 500, według Rachuby 4 Mojżeszowej rozdziału 3 wersetu 47. To, iż czasy pogan były zliczone, 2520 lat i zbliżały się ku końcowi w 1914 roku, jest pierwszą rzeczą, co znaki czasów wskazały, gdyż pomiędzy innymi rzeczami one wskazały, że królestwa schylają się ku upadkowi, a przeto ich czas panowania skończył się. Co jest poza figurą wytłumaczenia tekel? Zważonyś na wadze, a znalezionyś lekki. Werset 27. Wskazanie naszego pastora w jego pismach, a szczególnie w artykułach zatytułowanych Widoki ze Strażnicy, w 4 tomie, oraz w jego wykładach i kazaniach, że chrześcijaństwo polityczne, finansowe, eklezjastyczne, robotnicze i społeczne jest na sądzie przed sprawiedliwością Bożą, oskarżone w licznych wyszczególnieniach o niewypełnienie swej prawdziwej i rzekomej misji. Wszyscy przypomną sobie, z jaką dokładnością dowodów z Pisma Świętego, rozumu i faktów, te wyszczególnienia były dane, a szczególnie w 4 tomie. Te wyszczególnienia z ich dowodami w tych wypadkach były tym zważeniem na wadze. To zważenie wykazało, pomimo sprzeczności obrońców chrześcijaństwa, że nie domagało mu wskutek tego sądu. Sprawiedliwość z jednej strony przeważała tę stronę wagi, na której chrześcijaństwo leżało, naprzeciw pręta prawie pionowo ponad stronę sprawiedliwości tej wagi. Prawdziwie, jako skutek tego ważenia chrześcijaństwo okazało się lekkie. To była druga wielka rzecz, co wypadki jako znaki czasów wykazały. Co jest poza figurą wytłumaczenia Peres, którego u Farsin jest formą, werset 25, rozdzielone jest królestwo twoje, a dane jest Medom i Persom, werset 28. Nasz pastor wykazał, że znaki czasów wskazywały, iż chrześcijaństwo jest podzielone na dwa przeciwne sobie obozy, konserwatywny obóz, który stanowi Kościół, państwo i kapitał, i radykalny obóz, składający się z fachowych unionistów, socjalistów, komunistów i anarchistów. Oprócz tego, on wykazał, że coraz to więcej wzmagające się tarcie pomiędzy tymi dwoma obozami wybuchnie ogniem zniszczenia w Armagedonie, który zniszczy konserwatywny obóz, obalając obecne formy państwa, kościoła i kapitału. Ponadto, on wykazał, iż te znaki wskazywały na zbliżające się Królestwo Boże w jego dwóch fazach, Medom i Persom, jako królestwo, które nastąpi po królestwach tego świata. Tym sposobem on wykazał te trzy wielkie rzeczy wskazane w znakach czasów, po pierwsze, koniec czasów pogan, po drugie, sąd Babilonu idzie przeciwko niemu, po trzecie, obalenie królestwa szatana, ma być zastąpione Królestwem Bożym w jego dwóch fazach. Nie ma żadnej wątpliwości, iż to jest wytłumaczeniem znaków czasów, jakie nasz pastor nam dał, które żaden z mędrców babilońskich nie mógł dać. Oni nie mogli nawet przeczytać tych wypadków, to jest poznać je, że są znaczące. A wypadki wykazują szczególnie od roku 1914 i nadal, że jego przeczytanie i wytłumaczenie było właściwe. Daniel ubrany w szkarłat reprezentuje, że brat Russell był królewsko przyjęty jako prawdziwy czytelnik i tłumacz znaków czasów. Włożenie złotego łańcucha na szyję Danielowi reprezentuje, że brat Russell był przyjęty jako upoważniony od Boga czytelnik i tłumacz znaków czasów. A przyjęcie Daniela jako trzeciego pana w Babilonie reprezentuje, że brat Russell był wzrastająco uważany za największego religijnego nauczyciela w eklezjastycznym oddziale chrześcijaństwa, w czasie parouzyjnym. Będąc trzecim najwpływowszym z rzędu w chrześcijaństwie. Śmierć Balsazara tej nocy, werset 30, reprezentuje zginienie nominalnego królestwa w ucisku. Dariusz ujmując królestwo reprezentuje ujęcie królestwa przez naszego Pana. Daniel i Wiajama. Teraz przychodzimy do szóstego rozdziału Daniela, który mówi nam o Danielu i Lwie i Jamie. Tak jak ze sprawami poprzedniego rozdziału, tak i z tymi w obecnym, nasz pastor w półstronicowym obrazku w czasopiśmie zatytułowanym Kazalnica Ludowa ogłaszał publiczne wykłady, który to obrazek może być widziany w raporcie konwencyjnym z roku 1913, w którym podał myśl, iż on jest ten, który jest zobrazowany w Danielu w szóstym rozdziale Daniela. W tym rozdziale Dariusz przedstawia naszego Pana czasami działającego bezpośrednio, a czasami pośrednio przez jego lud, królestwo. Werset pierwszy, tutaj przedstawia kościół laodycejski, prawdziwy i nominalny, jako nominalne i prawdziwe królestwo w zarodku. Tych 120 książąt, werset pierwszy, reprezentują wodzów w nominalnym kościele. Trzej przedniejsi książęta, werset drugi, równają się trzem wodzom tych trzech części kościoła laodycejskiego, papieżowi jako wodzowi katolicyzmu, głowie federacji kościołów, jako wodzowi zjednoczonego protestantyzmu, i bratu Russellowi jako wodzowi ludu w prawdzie. Z tych trzech, werset drugi, brat Russell był głównym, będąc wodzem prawdziwego ludu Bożego. Ci pozafiguralni 120, jako wodzowie nominalnego kościoła mieli dawać rachunek tym trzem wodzom, ażeby Pan Jezus nie miał żadnej szkody. To zarządzenie zaczęło się bardzo rychło w parouzji, dostając się później do federacji kościołów. Tak jak Daniel był poważany ponad tych dwóch książąt i ponad tych 120, z powodu jego wyższych talentów i charakteru, werset trzeci, tak pozafiguralnie brat Russell był poważany z tych samych powodów ponad papieża, ponad głowę federacji i ponad innych wodzów nominalnego kościoła. Myślenie króla, aby postanowić Daniela nad całym królestwem. Werset trzeci, reprezentuje myślenie naszego Pana, aby postawić brata Russella na to pozafiguralne stanowisko, czego jednak nie uczynił. Jest powiedziane, że zazdrość jest hołdem, jaki niższość daje wyższości. Tak więc było w tym wypadku. Tak jak na początku zaraz ci dwaj książęta i tych 120 starało się znaleźć coś przeciwko Danielowi w jego zarządzaniu, lecz nic nie znaleźli, werset czwarty, tak też papież, Głowa federacji i inni wodzowie nominalnego kościoła starali się uczynić z naszym pastorem, lecz im się nie udało. Tak jak ci we figurze potem zadecydowali, że tylko w jego religii będą oni mogli coś znaleźć przeciwko niemu. Werset 5. Tak ci w poza figurze zadecydowali, że tylko w jego religii będą mogli usiedlić brata Russella. Tak jak ci dwaj książęta i 120, i tak dalej, uradzili dekret, zabraniając każdemu prosić Boga lub człowieka o cokolwiek przez 30 dni, oprócz króla, wersety 6 i 7. Tak wodzowie chrześcijaństwa w ich przedstawicielach uradzili stopniowo dekret, że od 1881 roku do 1911 tylko do Trójcy, co w praktyce, chociaż nie w teorii, zwykle znaczyło, że modlitwy mają być zasyłane tylko do Jezusa. Było zawsze zwyczajem, chociaż nie teorią, w nominalnym kościele modlić się prawie wyłącznie do Jezusa. Pogląd nominalnego kościoła na naszego Ojca, jako na rozgniewanego na rodzaj ludzki i pragnącego wrzucić go na wieczne męki, od których mniemano, iż tylko wstawienie się Jezusa wybawia ich, doprowadziło ich do takiego postępowania, że mają wielki strach przed Ojcem i On jest trzymany z dala od ludzi, a natomiast Jezus jest miłowany przez nich, ufają Mu i szukają Go w modlitwie. Ten zwyczaj powstał jako skutek, choć nie jako teoria, że w modlitwach i uczuciach większość członków nominalnego kościoła udaje się do Jezusa, a nie do Ojca. Antytrynitaryzm brata Russella stał się okazją obrońców Trójcy dawania nacisku na tę naukę do skrajności. Ci dwaj książęta i tych 120, i tak dalej, przychodząc do Dariusza, aby on dał na ten dekret swoją pieczęć i podpis, reprezentuje powyżej wymienionych wodzów przychodzących do Jezusa z ich agitacją trynitaryzmu do jego potwierdzenia. Zezwolenie Jezusa na ich postąpienie według ich myśli i nieprzeszkadzanie im w ich powodzeniu stało się okazją otrzymania myśli, że on potwierdził ich cel. Dla nich milczenie, nieprzeszkadzanie i powodzenie znaczyło potwierdzenie. Rozumie się, że Jezus ani bezpośrednio, ani pośrednio nie potwierdził takiej rzeczy. Iż on nie potwierdził tego, dowiadujemy się z tego, że on dał prawdę na ten przedmiot przez onego sługę, szczególnie w 5 tomie. Nie powinno nam się zdawać dziwnym, iż Dariusz pozwalał, aby go czczono. To było zwykłą rzeczą u monarchów wschodnich krajów, co też czyniono w Chinach do czasu obalenia monarchii w owym kraju, i co również jeszcze czynią w Japonii, ponieważ teorią pogańską jest, że ich królowie i cesarze byli spłodzeni od Boga, przeto są boskimi i nieomylnymi, i jako tacy mają być czczeni. Dlatego Persowie i Medowie tak uznawali swoich królów, i dlatego uważali ich dekrety za nieomylne, przeto za niezmienne, według prawa medzkiego i perskiego, które się nie odmienia. Tak jak Daniel nie pozwolił błędnemu dekretowi wstrzymać go od oddawania czci prawdziwemu Bogu, lub czynić to potajemnie, werset 10. Tak brat Russell nie pozwolił trynitarianom zabronić mu oddawać czci, to jest, służyć Bogu. Okna otwarte przedstawiają, iż jego służenie Bogu nie było potajemne. Że były otwarte ku Jeruzalemowi reprezentuje, że nasz pastor służył Bogu na korzyść prawdziwego kościoła. Czynienie tego przez Daniela na swoich kolanach symbolizuje ducha poświęcenia brata Russella w jego służbie Bogu, a czynienie tego 3 razy dziennie symbolizuje, że nasz pastor zawsze wykonywał tę pozafiguralną służbę. Tak jak nieprzyjaciele Daniela szpiegowali go, tak też nieprzyjaciele naszego pastora szpiegowali go. Tak jak ci w figurze schwycili Daniela na onym uczynku, Werset 11. Tak naszego pastora nieprzyjaciele schwycili go na uczynku, jak to im się zdawało. Ich chytre otrzymanie potwierdzenia od króla o ważności i niezmienności prawa reprezentuje przebiegły sposób, jakim ich poza figury starały się otrzymać potwierdzenie Pana Jezusa na postępowanie, które oni myśleli, że zmusi go do wykonania ich intrygi przeciwko naszemu pastorowi. Milczenie Jezusa i pozorne powodzenie się ich intrydze jest reprezentowane w Dariuszowym przyznaniu ważności i niezmienności tego prawa, czego oni wielce pożądali. Demon obmowy puszczony samopas. W symbolach biblijnych jama, dół, przepaść, przedstawia stan obmowy. To zdaje się być widoczne z Józefowego znajdowania się w studni, co jest figurą, po pierwsze, na Jezusa, po drugie, na członków Kościoła, którzy byli gwiazdami, i, po trzecie, na cały Kościół, którzy byli obmówieni przez wodzów nominalnego Kościoła. To okazuje się także z figury Banajasa, syna Jojady, zabicia lwa w pośrodku studni. We dni śnieżne, w czerni jest zobrazowany J.F. Ruth Herford z jego broszurką, wydaną w czasie ucisku, zimy, zatytułowaną Walka w eklezjastycznych niebiosach, zbijająca obmowę nominalnego kościoła przeciw naszemu pastorowi. Druga Samuelowa rozdział 23 werset 20. Więc był wrzucony w jamę, co była legowiskiem lwów. A pierwej niż dopadli do dna onego dołu, werset 24, znaczy dostać się w stan obmowy, lwy będąc figurą na obmowy, tyczące się tej sprawy. Konspiratorzy informując Dariusza, że Daniel pogwałcił dekret i znieważył króla, werset 13, reprezentuje pozafiguralnych konspiratorów, spiskowców. Przez swe czyny szukających obmownych wieści przeciw naszemu pastorowi, informując Jezusa przeciw naszemu pastorowi. Dariusz usiłując uwolnić Daniela z lwiej jamy, werset 14, reprezentuje Jezusa przez swego ducha, działając w wiernym ludzie w prawdzie, starając się bronić naszego pastora przeciw obmownym postępowaniu jego obmówców. Natarczywość figuralnych konspiratorów, werset 15, reprezentuje trwanie ich poza figur w ich postanowieniu, aby obmówić naszego pastora, pomimo ducha Jezusowego w jego ludzie, pracującego przeciwko temu. Ich twierdzenie o niezmienności prawa, reprezentuje nacisk kładziony na opatrzność pańską, niby potwierdzającą ten zamiar. Jako nieomylny i niezmienny. Zgodzenie się króla na te wymagania, werset 16, reprezentuje Jezusowe pozwolenie spiskowi iść swoją drogą, i jego zdawające się przyczynienie do powodzenia temuż. Wrzucenie Daniela do lwiej jamy, werset 16, reprezentuje podanie brata Russella w stan obmowy. Królewskie zapewnienie Daniela, że Bóg, któremu on wciąż służy, wyrwie go, werset 16, reprezentuje zapewnienie Jezusa przez jego lud, że Bóg wybawi naszego pastora. Kamień, który był położony na dziurze onego dołu, werset 17, reprezentuje opatrzności, które nie pozwoliły bratu Russellowi wydostać się z tego stanu obmowy. One składały się z wyroków sądowych i nieprzyjacielskiej prasy, gazet, która nie pozwalała umieścić usprawiedliwienia na łamach swoich gazet. Król pieczętując ten kamień swoim i sygnetami książąt, werset 17, reprezentuje Jezusowe dozwolenie bez przeszkody na doświadczenie naszego pastora. I rzeczywiście rozwiązanym językom obmówców była dana wszelka swoboda. Najpierw przez manipulację wodzów nominalnego kościoła, przesiewaczom z lat 1891 do 1894 była dana swoboda w ich obmowach przeciw prowadzeniu pracy przez naszego pastora. Oni przedstawili go jako przebiegłego i oszukańczego kupca, który starał się używać religii i kupiectwa, aby nagromadzić sobie bogactw kosztem drugich. Potem przy manipulacji wodzów nominalnego kościoła żona brata Russella, po odgrażaniu mu, że go zrujnuje przed światem, stała się mu przeciwną, ponieważ nie chciał pozwolić jej dyktować, co ma się zawierać w strażnicy i jak praca żniwa ma być zarządzana, skarżyła go o rozwód, napomykając o seksualnych niewłaściwościach przeciwko niemu. Pomimo gdy zeznawała w sądzie była zmuszona przyznać, że ona nie ma żadnej podstawy na oskarżenie go o cudzołóstwo, które to oskarżenie jej podżegacze roznieśli szeroko i daleko przeciwko niemu, jakoby było czynione przez nią. Potem oni go oskarżyli o twierdzenie, że on jest gruntownie obznajomiony z językiem greckim i hebrajskim, czego on nigdy nie twierdził. I otrzymali z sądu wyrok, że on nie jest znawcą języka greckiego ani hebrajskiego, a potem roznieśli po całym świecie obmowę, że jego rzekome pretensje do znania języka greckiego i hebrajskiego były przez sąd uznane za bezpodstawne. Następnie przez fałszywe przedstawienia przesiewaczy od 1908 do 1911 roku jego sprawy interesowe były przedstawione po całym świecie, jako przesiąknięte całkowicie oszukaństwem i podstępem na rzekomą niekorzyść jego zwolenników, a ku jego wzbogaceniu się. A w końcu, w roku 1911, przez gazetę Brooklyn Eagle, oni oczernili go, mówiąc, iż on sprzedawał z bajecznie wielkim zarobkiem pszenicę, której rzekomo przypisywał cudowne właściwości. Oprócz tych większych oszczerstw oni dodali mniejsze, tyle ile ich umysły, sposobne do wynajdywania kłamstw, wyobraziły sobie, że miały pozór prawdy. Te obmowy były tymi lwami, poza figurą tych, które jaskrawie patrzyły, warczały i stały gotowe skoczyć na Daniela. Tak w figurze jak i poza figurze te doświadczenia musiały być najskrajniejszą próbą dla serca i umysłu. Poszczenie króla, smucenie się i odejście snu od niego, werset 18, reprezentuje utrapienie Jezusa w jego wiernym ludzie. Z tego samego doświadczenia brata Russella w pozafiguralnej lwiej jamie. Zdaje się, iż te 30 dni, werset 12, są figurą na 30 lat od 1881 roku, kiedy nauka o Trójcy zaczęła być specjalnie ogłoszona z naciskiem, do 1911 roku, kiedy ostatnie wielkie oszczerstwo, to o cudownej pszenicy zaczęło się. To bardzo rano, werset 19, zdaje się być figurą na czas krótko po 1911 roku, kiedy Pan Jezus powstał, aby zatrzymać te obmowy przeciw jego wiernemu szafarzowi, zobrazowane w Dariuszowym kwapieniu się do lwiej jamy. Dariuszowe pytanie się Daniela, czy jego Bóg mógł go wybawić od lwów. Werset 20, jest figurą na ducha Jezusowego w jego ludzie, pytając się brata Russella, czy łaska Boża była wystarczająca, aby go utrzymać w jego przykrej próbie. Zarazem obawiali się o jego utrzymanie swojego nowego stworzenia w równowadze wśród tego doświadczenia. Częstokroć bracia podczas tych długo rozwleczonych oszczerstw obawiali się, że on stanie się gorzkim, złośliwym, nienawidzącym, mściwym, nieprzebaczającym, obmownym, i tak dalej, z powodu tak wielkich niesprawiedliwości, zarzucanych jemu przez jego eklezjastycznych nieprzyjaciół. Te były poza figurami obawiań Dariusza. Pierwsze odezwanie się Daniela, werset 21, królu żyj na wieki, reprezentuje ducha brata Russella, który nie winił Jezusa za dopuszczenie na te obmowy, lecz życzył mu wiecznej szczęśliwości. Potem, Danielowe przypisanie swego zachowania łasce Bożej, udzielonej mu przez anioła, werset 22, reprezentuje brata Russellowe przypisywanie swego wybawienia niemocy swego nowego stworzenia, lecz dobroci Bożej przez jego ducha, słowo i opatrzność. Wybawienie naszego pastora nie było fizyczne, to było wybawieniem jego nowego stworzenia. Jego wybawienie było to, iż łaska Boża była tak wiernie użyta przez niego, że rozbroiła te obmowy i nie pozwoliła im szkodzić jego świętym zaletom serca i umysłu. Zamiast goryczy, cichość, zamiast złości, długa cierpliwość, zamiast nienawiści, znoszenie, zamiast nieprzebłagalności, przebaczenie, zamiast gniewu, uprzejmość, zamiast mściwości, czynienie dobrze, zamiast obmowy, błogosławieństwo napełniło go. Przeto jego nowe stworzenie nie doznało żadnej szkody od tych symbolicznych lwów, pomimo tego, że były bardzo dzikie, okrutne i złe. Rzeczywiście, one mu nie zaszkodziły. Werset 22. We figurze i poza figurze powód był ten sam, niewinność. Werset 22. Sumienność Daniela, że on nic złego królowi nie uczynił. Werset 22. Reprezentuje sumienność brata Russella, że przez stawianie Boga na pierwszym miejscu i służenie jemu samemu, on nic złego nie uczynił Jezusowi, ponieważ on także był wierny Jezusowi we wszystkich sprawach, odnoszących się do Niego. Radowanie się Króla, werset 23, reprezentuje radość Jezusa osobiście i w Jego ludzie z duchowego zwycięstwa brata Russella. Rozkazanie, aby Daniela wyciągnąć z lwiej jamy, werset 23, reprezentuje rozkaz Jezusa, aby obmowy ustały. Gdyż wyciągnięcie Daniela z lwiej jamy reprezentuje wybawienie brata Russella ze stanu obmowy. Od 1913 roku i nadal wielka zmiana nastąpiła w myśleniu i mowie publiczności o naszym pastorze. Wyrok sądu w D.C., District of Columbia, czyli Okręg Kolumbii, w którym jest Waszyngton, ważny przeto w całych Stanach Zjednoczonych, oprócz Florydy, przeciw wydawcy około 30 wybitnych gazet za jego ogłoszenie tych oszczerstw, stał się okazją ogłoszenia w tych gazetach przeproszenia i jako czyn pokutny te gazety nawet drukowały kazania brata Russella. Ten wyrok, przedstawiony innym obmownym redaktorom, spowodował podobne skutki. Urzędnicy, uczeni i prawodawcy ubiegali się o przywilej przedstawienia go zgromadzeniom, które przepełniały największe sale w Ameryce i w innych krajach. Wszędzie on był uważany za największego nauczyciela religijnego za jego czasów. Na wystawie panamskiej jej kierownicy urządzili specjalny dzień pastora Russella, jako część programu wystawy. I przewodniczący jej zarządu na bardzo wielkim zebraniu, po wychwalającej mowie, dał mu w prezencie wielki brązowy medal, na którym z jednej strony była odbita jego twarz. Gdziekolwiek on pojechał, był przyjęty przychylną manifestacją publiczną i oklaskami. Więc tak jak wiara Daniela, werset 23. Zamknęła paszczęki lwom, do Żydów rozdział 11 werset 33, tak też wiara naszego pastora zatrzymała moc tych oszczerstw przed otworzeniem ich ust przeciwko niemu ku jego szkodzie, i tak jak Danielowi dano większe honory, werset 28, tak też naszemu pastorowi, powodzenie nie tylko w czasie parouzji, w czasie Dariusza, ale aż do trzeciego roku parouzyjnego zachodzącego na Epifanie, w czasie Cyrusa. rozkaz króla, aby wrzucono spiskujących książąt i ich dzieci i żony do lwiej jamy. Werset 24 reprezentuje Jezusowe usunięcie obmową przeszkód, które nie pozwalały im otworzyć ust przeciw wodzom nominalnego kościoła i ich popierającym stronnikom i organizacji. Wrzucenie poprzednich do lwiej jamy, werset 24, reprezentuje podanie ich w stan obmowy, a tym sposobem w obu wypadkach wypełniło się przysłowie, ten kto pod kim dołki kopie sam w nie wpada. Że lwy owładnęły tych dwóch i 120 książąt i ich dzieci i żony, jest figurą na obmowy, owładające wodzów, ich naśladowców i ich organizacje. Rozszarpanie ich w kawałki przez lwy, reprezentuje jak charaktery tych ofiar były podarte w tym gniewie, niezadowoleniu, nienawiści, złości, pomście, obronie, nieprzebłagalności i przeklinaniu, wzbudzone w nich przez te obmowy. Rozszarpanie w kawałki zanim ofiary spadły na dno dołu, reprezentuje szybkość jaką te charaktery były rozszarpane w kawałki w ich próbie na dole obmowy. Dlatego moc charakteru naszego pastora świeci uderzającym kontrastem przeciw słabościom ich charakterów. Wyrok Dariusza, werset 26, reprezentuje proklamację naszego Pana, że Ojciec Niebieski jest najwyższy i że Jego panowanie będzie nieskażone na wieki. Ten wyrok będzie na wieki objawiał chwalebne zwycięstwo naszego pastora w jego ciężkiej próbie. Częścią tego objawienia będzie ogłaszanie, że pozafiguralny Daniel był znaleziony godzien, aby być pańskim specjalnym przedstawicielem do maluczkiego statka, 4 Mojżeszowa rozdział 4 werset 16, i starożytnych świętych, 4 Mojżeszowa rozdział 3 werset 32, podczas tysiąclecia, jako indywidualny Eleazar tysiąclecia. Ciąg dalszy nastąpi. Opublikowane w polskiej teraźniejszej prawdzie z 1937 roku, na stronach od 20 do 30.